Kryzys opioidowy nie jest jedynie amerykańską patologią, lecz bolesnym egzaminem dojrzałości współczesnego systemu globalnego. Zamiast niwelować cierpienie, zdołał on przekształcić je w wysoce zyskowny rynek. Kryzys ten nie stanowi późnego przypisu do historii opium, lecz ostateczny sprawdzian dla nowoczesności, która obiecywała precyzyjne oddzielenie lekarstwa od trucizny. W efekcie otrzymaliśmy system, który z przerażającą sprawnością wytworzył nadmiar śmiercionośnej podaży przy jednoczesnym drastycznym niedoborze elementarnej ulgi dla najbardziej cierpiących. To nie jest zwykła usterka techniczna, lecz moralna księgowość z piekła rodem. W samym centrum tej katastrofy musimy postawić pojęcie zarządzania bólem. Termin ten, wyjęty wprost z podręczników administracji szpitalnej, maskuje fundamentalny problem natury etycznej. Ból nie jest przecież wyłącznie suchym bodźcem neurofizjologicznym, lecz skomplikowanym doświadczeniem kulturowym i instytucjonalnym. Kiedy system operuje hasłem zarządzania, musimy zapytać z całą surowością, czy celem jest ulga w cierpieniu, czy sprawne zarządzanie rynkiem środków przeciwbólowych. Amerykański kryzys ujawnił tę systemową hipokryzję z brutalną jasnością. Przez dekady medycyna systemowo lekceważyła cierpienie pacjentów przewlekłych, traktując ich ból jako nieunikniony element egzystencji. Humanitarna intencja, by nie zostawiać ludzi w agonii, była autentyczna. Niestety tę słuszną korektę etyczną błyskawicznie przechwyciły mechanizmy agresywnej ekspansji farmaceutycznej. Ból stał się mierzalnym wskaźnikiem jakości, a każdy wskaźnik w rękach korporacji nieuchronnie dąży do optymalizacji zysku. W momencie, gdy cierpienie zaczęto raportować i wpisywać w sztywne procedury, pojawiła się idealna przestrzeń dla preparatów obiecujących błyskawiczną ulgę. Marketing zaprezentował opioid jako nowoczesny znak empatii, a nie jako substancję niosącą ryzyko uzależnienia. Kiedy zysk przebiera się za współczucie, zyskuje najlepszy możliwy kostium, a kapitalizm farmaceutyczny szybko zrozumiał, że najskuteczniejszym hasłem sprzedażowym jest obietnica wyzwolenia od cierpienia. Amerykańska tragedia nie była nagłym wybuchem, lecz końcowym aktem znacznie dłuższego dramatu historycznego. Oxycontin nie pojawił się w próżni. Był możliwy dzięki istnieniu globalnego łańcucha przemian, od imperialnych upraw maku po biurokratyczne rozdzielenie rynków. W jednej małej tabletce skondensowano dekady lobbingu i specyficznej kultury medycznej, która uwierzyła w technologiczne oswojenie demonów uzależnienia. Globalny system opioidowy przypomina dziś okrutną wagę. Na jednej szali leży nadmiar tabletek prowadzący do zgonów, a na drugiej przerażający brak morfiny w krajach uboższych. Ta globalna nierówność bólu obnaża brak sprawiedliwej architektury łagodzenia cierpienia. System, zamiast kierować się godnością ludzką, podąża za logiką rynku i strachu. Analiza systemowa odsłania architekturę zła, która pozwoliła na tę katastrofę. Pojedyncza korporacja może być wyrachowana, ale dopiero system sprawia, że cynizm staje się masową technologią dystrybucji cierpienia. Amerykański kryzys przeszedł przez trzy tragiczne fazy. Pierwsza fala, napędzana agresywną ekspansją farmaceutyczną, znormalizowała silne środki przeciwbólowe. Gdy organy nadzoru zaczęły zakręcać kurek z receptami, rzesze osób uzależnionych skierowały się ku heroinie. Ostatni etap to dominacja syntetyków, zwłaszcza fentanylu, które są wielokrotnie silniejsze i łatwiejsze do przemytu. Ta ewolucja pokazuje, jak presja regulacyjna, pozbawiona empatii, potrafi wyhodować potwora, którego nie da się już kontrolować. To przejście jest kluczowe dla zrozumienia współczesnej polityki narkotykowej. Dowodzi ono, że źle zaprojektowana kontrola jedynie przesuwa problem w stronę bardziej śmiercionośnych form. Gdy państwo ogranicza legalną podaż bez zapewnienia dostępu do leczenia uzależnień, popyt wcale nie znika. On po prostu zmienia dostawcę. Recepta zostaje zastąpiona proszkiem o niewiadomym składzie, a bezpieczna tabletka ustępuje miejsca fałszywce naszpikowanej zabójczą dawką syntetycznego opioidu. To nie jest wezwanie do bezmyślnej liberalizacji, lecz oskarżenie polityki, która myli zatrzaśnięcie drzwi z rozwiązaniem problemu człowieka. Jeżeli system odbiera choremu opioid, ale nie oferuje mu w zamian terapii, w rzeczywistości wcale go nie leczy. Taka strategia jedynie przepycha ludzką rozpacz z gabinetu lekarskiego prosto na ulicę. W najnowszych danych amerykańskich widać pewien pozytywny zwrot. Liczba zgonów z przedawkowania w 2024 roku spadła o niemal 27%. Nie wolno nam jednak mylić tej chwilowej poprawy z ostatecznym rozwiązaniem kryzysu. Eksperci wskazują na splot wielu przyczyn, od szerszej dostępności naloksonu po zmiany w strukturze podaży. Rynek syntetycznych opioidów jest z natury niestabilny i posiada przerażającą zdolność do błyskawicznego wytwarzania nowych zagrożeń. Nawet po tym spadku syntetyczne opioidy pozostają jedną z głównych przyczyn przedwczesnej śmierci. Historia fentanylu i nitazenów brutalnie obnaża fakt, że laboratorium nie jest automatycznie przestrzenią bezpieczeństwa. Może stać się miejscem miniaturyzacji ryzyka. Jeśli dawny przemyt wymagał ton surowca, to dzisiejsza śmiercionośna podaż mieści się w małych przesyłkach pocztowych. Kontrola państwowa staje przed paradoksem skali, którego nie potrafi rozwiązać za pomocą tradycyjnych metod policyjnych. Wojna z narkotykami przypomina dziś polowanie na cień, który nauczył się chemii. Mit kontroli, czyli przekonanie państwa, że biurokratyczne zakazy dają mu realną władzę nad substancjami, rozpada się w zderzeniu z technologiczną biegłością podziemia. Zamiast realnego bezpieczeństwa otrzymujemy iluzję porządku. Jeżeli polityka bólu nie stanie się jednocześnie polityką godności, będziemy świadkami kolejnych mutacji tego samego kryzysu. Musimy zrozumieć, że walka z cząsteczką jest skazana na porażkę, jeśli nie zajmiemy się człowiekiem. Na papierze świat jest uporządkowany. Istnieje legalna morfina, nielegalna heroina oraz wyraźna granica między pacjentem a użytkownikiem. W praktyce te sztywne kategorie nieustannie przeciekają. Termin wojna z narkotykami sugeruje istnienie konkretnego przeciwnika, którego można pokonać. Tymczasem narkotyki nie są armią, lecz relacją między substancją, popytem, cierpieniem i zyskiem. Nie da się wypowiedzieć wojny relacji bez niszczenia ludzi, którzy są w nią uwikłani. Dlatego ta krucjata tak często stawała się brutalną walką z biedą, zamiast uderzać w źródła problemu. Globalna nierówność bólu, czyli paradoks nadmiaru leków w krajach bogatych przy ich braku w regionach uboższych, obnaża systemową niesprawiedliwość. W wielu miejscach lekarze boją się morfiny, a pacjenci umierają w męczarniach. Jeśli opowieść o kryzysie zostanie sprowadzona do hasła, że opioidy są złem, wahadło wychyli się w stronę jeszcze większych restrykcji. Krytyka kapitalizmu opioidowego nie może stać się propagandą cierpienia. Nie wolno nam zwalczać nadmiaru poprzez uświęcanie bólu. Źródło zła nie tkwi w samej logice wolnego rynku, lecz w zjawisku przechwycenia regulacji. Instytucje kontrolne zaczęły służyć interesom podmiotów, które miały nadzorować. Regulatorzy nie potrafili wymusić rzetelnych danych o ryzyku, a systemy płatności premiowały szybkość procedur kosztem bezpieczeństwa pacjenta. Firmy farmaceutyczne mogły bezkarnie prywatyzować zyski, jednocześnie uspołeczniając wszelkie szkody. Zrozumienie tego dramatu wymaga języka interdyscyplinarnego. Ekonomia obnaża mechanizmy bodźców, prawo ukazuje sztywną konstrukcję legalności, a historia przypomina, że żadna z tych kategorii nie jest dana raz na zawsze. Na szczycie tej hierarchii stoi etyka, zadająca niewygodne pytanie: po co nam system, który z aptekarską precyzją liczy kilogramy alkaloidów, ale nie potrafi sprawiedliwie rozdzielić ulgi? Międzynarodowy organ kontroli środków odurzających mierzy się z zadaniem niemal niemożliwym. Ma zapobiegać dywersji substancji na czarny rynek i aktywnie wspierać ich dostępność w celach medycznych. To fundamentalne napięcie stanowi istotę obecnego reżimu międzynarodowego. W globalnej praktyce ta równowaga jest iluzoryczna. Postulat zrównoważonej polityki musi oznaczać konkretne działania. Uproszczenie procedur dostępu do morfiny w opiece paliatywnej, rzetelne szkolenia dla personelu medycznego oraz skuteczną kontrolę agresywnego marketingu. Bez transparentnych danych o preskrypcji, równowaga pozostanie pustym słowem. Ulga to moment, w którym cierpienie przestaje być jedynym horyzontem człowieka. Jednak nawet ona może zostać podstępnie skorumpowana. Kiedy staje się produktem sprzedawanym pod presją wyniku, traci swój etyczny rdzeń. Kapitalizm nie wymyślił bólu, ale z imponującą pomysłowością nauczył się na nim zarabiać. Kryzys opioidowy to spektakularna awaria globalnego systemu. W swojej syntetycznej fazie system pokazał, że brutalna represja i technologiczna substytucja prowadzą jedynie do powstania jeszcze bardziej zabójczych form podaży. Lekcja, którą serwuje nam praca Benjamina Roberta Siegela, jest uderzająco prosta. Opium stanowi lustro nowoczesności, w którym odbijają się nasze najgorsze instynkty. W XIX wieku ta tafla pokazała brutalną twarz imperialnego handlu. W XX wieku ujrzeliśmy ambicje totalnej kontroli państwowej. Pod koniec ubiegłego stulecia lustro to odbiło potęgę korporacyjnej farmacji. Obecnie opium pokazuje nam granice zarówno prohibicji, jak i wolnego rynku. Prawdziwa reforma nie może być ani powrotem do skompromitowanej wojny z narkotykami, ani naiwną celebracją deregulacji. Musimy wypracować model polityki odpowiedzialnej dostępności. Musimy wreszcie zrozumieć, że w tej długiej historii najgroźniejszą substancją nie zawsze była morfina, lecz bezkarna chciwość, która sprytnie przebrała się za medycynę. Historia opium jest ostatecznym lustrem nowoczesności, w którym odbija się nasza niezdolność do sprawiedliwego rozdzielenia ulgi od chciwości. Jeśli nie zmienimy fundamentów tej moralnej księgowości, każdy kolejny lek pozostanie jedynie nowym narzędziem masowego nieszczęścia.